Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam w ten rocznicowy dzień. Z karabinem na tanki, z bagnetem na działa, szli do nierównej walki szaleńcy zuchwali. Polska od nich najcięższej ofiary żądała, więc szli do kontrataków, szli i umierali. Cześć wam, rycerze Polski, za trud, za życie młode, cześć walczącym za wolność, za naszą swobodę. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, na Powązkach, na placach, na skwerach, pod ruinami domów, w zasypanych piwnicach, tam, gdzie kto padł, gdzie umierał. Ofiaruj spokój im zaświatowy i na mogiły pośpiesz z pomocą, bo trzeba było z miejsca na miejsce, spod trotuaru, pod kamień grobowy, już uleżałe przenosić głowy i sen ich naruszać nocą. Wyróżnij nieznanych i bezimiennych światłem, które wieczyście połyska, bo cóż im z ludzkiej, doczesnej pamięci, kiedy pod krzyżem i hełmem pośnięci nie mają nawet nazwiska. Niech serce Twoje ich wynagrodzi i od najbliższych odejść pomaga, bo matkom, co kładły im bandaż na skroni, szeptali wargą stygnącą w agonii, jak miłość i jak zaklęcie Mokotów, Praga, Okęcie. Odbierz im rany, pozwól zapomnieć o nocach w męce i dniach bez ratunku, bo gdy pod ścianą rozbitych szpitali marli bez wody i opatrunku, cisza sprzed pola zapadła złowroga i nie koledzy ich salwą żegnali, lecz werbel zwycięski wroga. Spójrz, sprawiedliwy, na dzieło bez miary, bo z krwi i z mąk ich nad miasto, nad gruzy, nad niebotyczne ogromne pożary, gorzkim rozwiane dymem, los nasz się dźwigał wysoko i w burzy stoi przed nami olbrzymem. Spójrz, sprawiedliwy, na dzieło bez miary, na wolność, co rośnie z nich nieprzerwanie, choć gasła z każdym pospołu. Otwórz niebieską przed nimi bramę, do wojujących zalicz kościołów, zachowaj moc ich i oddaj im, Panie, ziemię ojczystą na wieczne władanie. Nie sprowadzaj nas cudem na ojczyzny łono, ni przyjaźnią angielską, ni łaską anielską, jeśli chcesz nam przywrócić ziemię rodzicielską, nie wracaj darowanej, przywróć zasłużoną. Nasza to wielka wina, żeśmy swoich cudów nic się nie nauczyli. Na łaski bezbrzeżne liczyliśmy tak pewni, jakby nam należne, aby nas wyręczały z jej należnych trudów. Za bardzośmy ojczyznę kochali świętami, za bardzośmy wierzyli, że zawsze nad Wisłą cud będzie czekać na nas i gromy wytrysną z niebieskiej marzynowskiej linii ponad nami. I co dzień szliśmy w pobok niej, tak jak przechodzień mija drzewo, a Boga w drzewie nie pamięta, a ojczyzna codziennie przecież była święta, a ona właśnie była tym cudem na co dzień. Spraw, by wstała, o własny wielki trud oparta, biała z naszego żaru, z naszej krwi czerwona, by drogo kosztowała, drogo zapłacona, żebyśmy już wiedzieli, jak wiele jest warta. By już na zawsze była w każdej naszej trosce i już w każdej czułości, w lęku i rozpaczy, by wnuk zrodzon z wolności wiedział, co to znaczy być wolnym, być u siebie, być Polakiem w Polsce, zapisał Marian Hemar w sierpniu w 1941 roku. Thank you.
niewolnych żadna klęska nie stworzy śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogom gniew.
A teraz o zagrożeniach wynikających z wzrastającą turystyką. Społeczny ruch ochrony przyrody w Polsce ma już długie tradycje. Narodził się na południu kraju. Zapoczątkowały go towarzystwa turystyczne związane z profilem i terenem działania, z Tatrami. Dowodem na to jest chociażby objęcie ochroną gatunkową w 1868 roku świstaka i kozicy, odwiecznych i prawowitych mieszkańców górskich hal i turni na podstawie naukowej motywacji. 5 lat później powstało w Krakowie Towarzystwo Tatrzańskie, prekursor Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, zarejestrowanego w 1919 roku, którego zadaniem było promowanie turystyki górskiej, rozwijanie badań naukowych i ochrona gór. Znaczący jest też rok 1906, a więc 120 lat temu, bowiem wtedy utworzono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, którego statutowym celem było popularyzowanie turystyki krajoznawczej i ochrony przyrody. O tym, że ochronę skarbów natury uczyniono jednym z priorytetowych kierunków działania tego towarzystwa, świadczy fakt powołania w jego organizacyjnych ramach Komisji Ochrony Osobliwości Przyrody. Społeczny ruch ochrony przyrody narodził się więc w Tatrach, a do jego poczęcia przyczynili się mądrzy, obdarzeni umiejętnością przewidywania przyszłości i wrażliwi ludzie z turystyczną pasją. Nic w tym dziwnego, bo to przecież turyści i podróżnicy Ludzie aktywnie przemieszczający się dla zaspokojenia swojej wrodzonej ciekawości świata, jako pierwsi mieli szansę zauważyć pojawiające się zagrożenia środowiska naturalnego i jako pierwsi uruchomili ostrzegającą społeczeństwo syrenę alarmową lub, jak kto woli, włączyli SOS wzywający na ratunek przyrodzie. Kim są turyści? Czy dzisiejsza turystyka ma coś wspólnego z tą sprzed ponad 100 lat? W słowniku wyrazów obcych turystą określa się osobę wędrującą lub podróżującą w celach poznawania i podziwiania krajobrazów, a turystykę definiuje się jako formę czynnego wypoczynku realizowaną przez odbywanie wycieczek pieszych, kajakowych, narciarskich, samochodowych i innych, łączącą cele poznawcze z elementami sportu. Definicja zamieszczona w słowniku języka polskiego kładzie akcent na wędrówki organizowane po obcym terenie w celach krajoznawczych lub odbywane jako forma czynnego wypoczynku. Na podstawie tych definicji można powiedzieć, że prawdziwy turysta przemieszcza się aktywnie, podziwia spotykane na swojej drodze krajobrazy, zachwyca się ich urokiem, cieszy się z każdego spotkania z nowym gatunkiem rośliny czy zwierzęcia, jest zakochany w przyrodzie i swoją obecnością stara się nie wyrządzać żadnej szkody na trasie wędrówki i w miejscach odpoczynku. Każde miejsce biwakowania czy postoju ma w zwyczaju zostawić w takim samym lub nawet lepszym stanie niż zastał. Turysta to osoba o bardzo wysokich wymaganiach w stosunku do siebie, dlatego mająca też moralne prawo stawiania wymagań innym. Ważny jest dla niego aktywny odpoczynek na łonie natury, przeżycie przygody nawet za cenę niewygody i skromnych warunków pobytu w noclegowej bazie, a nie pobyt w luksusowo wyposażonym hotelu z pokojami najeżonymi elektroniką i widokiem na urządzone pod sznurek otoczenie. Bliskość z naturą zmienia odbiór świata. To proste, ale wymowne zdanie może być mottem przyrodniczych przygód prawdziwych turystów. Chcą obcować z przyrodą, bo wiedzą, że jest ona najlepszym lekarzem ciała i duszy, pozwala szybko zregenerować utracone siły i uruchamia pokłady optymizmu, a także czyni ludzi przyjaznymi w kontaktach z otoczeniem. Aby wyleczyć się ze stresu, wybierz się do lasu, nabierz w płuca świeżego powietrza i przytul się do jałowca. Taka naturalna akupunktura znakomicie wyzwala ze stresu, wyleczy cię ze snobizmu, uwrażliwi, pomoże odkryć prawdziwe wartości, otworzy oczy na potrzeby innych. Z introwertyka uczyni ekstrawertykiem. Gdyby ludzie, którzy uważają się za turystów, chcieli rozumować takimi kategoriami, na świecie byłoby nam znacznie lepiej. W turystyce, jak i w innych obszarach życia społecznego, dzieje się dziś wiele złego. Przede wszystkim duża grupa współczesnych turystów, lepiej nazwać ich pseudoturystami, masowo przemieszczających się do modnych miejsc, wypromowanych przez skomercjalizowane biura podróży, to ludzie zachowujący się tak, jakby ich celem nie było poznanie, ale zdewastowanie wszystkiego, co napotkają na swojej drodze. Turystyczna stonka, nie przestrzegająca żadnych zasad, osiągająca w niektórych miejscach liczbową gradację, depcze, zaśmieca, zatruwa, wyrywa, hałasuje, zabija, degraduje, słowem niszczy środowisko przyrodnicze i w ten sposób plami honor pięknego w swoich teoretycznych założeniach turystycznego ruchu. Przykłady takich zachowań bardzo często opisują przyrodnicze czasopisma, wskazujące na wiele zła wyrządzanego przyrodzie polskich gór, lasów i jezior. Pseudoturysta w swoim zachowaniu wykazuje ogromną determinację. Będzie z uporem przemierzał zatłoczoną drogę do morskiego oka, czasami na wyścigi, albo wygodniej drogą w konnym tramwaju, głównie po to, by nad jego brzegiem opróżnić plecak z kanapek i napojów, a resztę utopić w krystalicznej górskiej wodzie. na korze drzew. Przy postojowych miejscach zostawi swoje inicjały. Wyryje serce symbolizujące niespełnioną miłość, zdemoluje ławkę, powiększy górę odpadów, dorzucając swoje, co nieco do tego, co zostawili jego poprzednicy. Ile w tym powszechnym dziś nagannym zachowaniu jest głupoty, chamstwa i niechlujstwa? Skąd tacy ludzie czerpią wzorce postępowania? Co należy uznać za główny błąd w systemie wychowawczym społeczeństwa? Jak dotrzeć do rozumu środowiskowych wandali, jeśli w ogóle jakiś rozum posiadają? Pseudoturystyce sprzyjają bardzo często działania lokalnych samorządów, nastawionych na szybki i łatwy zysk, gotowych przehandlować i spieniężyć walory krajobrazowe swojego terenu dla osiągnięcia doraźnych i partykularnych zysków, nie pojmujące jeszcze tego, że piękno przyrody należy dziś rozpatrywać w kategoriach ekologicznych i ekonomicznych łącznie w sposób zrównoważony. Nikt inny, tylko samorządowcy, motywowani przez pseudoturystyczne i sportowe lobby, a także niektóre komercyjne biura podróży, depczą obowiązujące w Polsce prawo i realizują wbrew opinii przyrodników, prawdziwych turystów i ludzi nauki rozbudowę kolei linowej na Kasprowy Wierch. Zezwala na to ministerstwo, bo z jego nazwy nie wynika przecież, że ma stać na straży ochrony przyrody. Już od dawna słowo ochrona wymazano z tablic informacyjnych i pieczątek tego resortu, a słynna wypowiedź jednego z poprzednich ministrów, że Tatry są dla Polaków, a nie dla kozic i świstaków, nie pozostawia żadnych złudzeń co do intencji pracujących tam ludzi i przyszłości tego terenu, mającego dziś tylko pozornie rangę parku narodowego, obszaru Natura 2000 i rezerwatu biosfery. Górą jest gminny, powiatowy i wojewódzki urzędnik, prawdziwy gospodarz, pan i władca. Środowiskowe prawo potrafi on skrzętnie obejść, chociaż za każdą nowelizacją ustawy i rozporządzenia są coraz obszerniejsze i szczegółowsze, to jednak także coraz bardziej dziurawe, nafaszerowane różnymi furtkami, pozwalającymi na dowolną interpretację zapisów. Taka jest nasza dzisiejsza ochroniarska rzeczywistość. Te gorzkie słowa, wskazujące na słabość polskiego prawa ochrony przyrody, wielki społeczny kryzys wartości i choroby trapiące współczesną turystykę, piszę w kontekście wartościowej publikacji, która ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa Kubajak pod tytułem Turystyka wobec problemów ochrony przyrody i środowiska. Jej autorem jest profesor Wiesław Stawiński, dydaktyk biologii i ochrony środowiska, znawca i miłośnik przyrody, niekwestionowany autorytet w zakresie problemów przyrodniczej edukacji. W książce zawarł swoje poglądy na turystykę w relacji do przyrodniczych zasobów środowiska. Przedstawia te zagadnienia przez pryzmat swojego bogatego życiowego doświadczenia, profesora, dydaktyka, a także podróżnika i turysty, który zwiedził prawie wszystko to, co na ziemi jest najpiękniejsze. W publikacji tej można znaleźć informacje o tendencjach w rozwoju turystyki, zmianach w środowisku, wynikających z podróżowania ludzi, apel o oszczędne wykorzystywanie zasobów przyrody. Współczesna turystyka przedstawiona została jako jedna z ważnych gałęzi gospodarki, możliwa do rozwijania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. W tym właśnie kontekście autor wskazuje rozwijającą się w ostatnich latach eko- i agroturystykę, nawiązujące w swoich założeniach do pięknych i zdrowych zasad turystyki, tworzonych przed wiekiem z myślą o poznaniu, o wypoczynku i o przeżywaniu. Byłoby dobrze, aby tę publikację przestudiowali nauczyciele organizujący turystyczne wyjazdy młodzieży, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, uczestniczący w podejmowaniu decyzji o lokalizacji turystycznej infrastruktury, właściciele biur i organizacji turystycznych, a także sami turyści. Autor zachęca do rozwoju turystyki, podkreśla znaczenie kontaktu ludzi z przyrodą jako jednej z życiowych potrzeb, ale jednocześnie wyraźnie daje do zrozumienia, że turystyka nie może przyczyniać się do niszczenia pięknych, przyrodniczych miejsc i obiektów. W interesie turystów jest, aby piękno krajobrazów i urok często odwiedzanych miejsc nigdy nie przeminął. Zachęcam do zainteresowania się tą niewielką książeczką, ilustrowaną zdjęciami autora z licznych podróży po egzotycznych stronach świata, motywującą do szukania dróg wiodących, do odbudowania właściwych relacji człowiek-przyroda. Turystyka z zasadami może być w tym względzie odegrać znaczącą rolę, bo przecież idea ochrony przyrody powstała w pięknych polskich górach. Dziękuję bardzo panu doktorowi Ryszardowi Kowalskiemu za ten artykuł. A teraz kilka przykładów. Wraz z udostępnianiem parków występuje trudny do opanowania, nasilający się w krótkim czasie tzw. sezonu turystycznego, problem zaśmiecenia uczęszczanych szlaków turystycznych. Są to liniowe i punktowe śmietniki, a zaśmiecenie powoduje śmierć milionów najdrobniejszych, często rzadkich i chronionych zwierząt, owadów, płazów, gadów i ssaków, zatruwa wody i szpeci krajobraz. Edukacja ekologiczna jest tu mało skuteczna, a oczyszczanie terenów chronionych bardzo kosztowne. Banalne jest twierdzenie, że celem 23 naszych parków narodowych jest ochrona najcenniejszych zasobów naturalnych, czyli jednego ze strategicznych dóbr narodowych. A to zarazem jest część przyrodniczego majątku kontynentu europejskiego i świata, czyli różnorodności biologicznej. Nasze parki narodowe od zawsze mają chronić przyrodę, prowadzić badania naukowe i popularyzować wiedzę o ochronie przyrody, a także udostępniać swój teren turystom i chronić dziedzictwo kulturowe. Ale każdy park ma ten sam większy lub mniejszy problem – sezonowe zaśmiecenie. W państwie prawa, w parkach narodowych bezprawie i niski poziom kultury zwiedzających można co roku mierzyć tonami odpadów i odchodów po zwiedzających. Do najliczniej uczęszczanych, najbardziej atrakcyjnych dla turystów terenów w naszym kraju, a zarazem najbardziej zaśmieconych, należy od ponad 50 lat Tatrzański Park Narodowy. Rocznie odwiedza go ponad 3 miliony osób. Tłumy idą dolinami do schronisk na Polanie Chochołowskiej, doliną kościeliską na Halę Ornak, doliną gąsienicową do Murowańca, doliną Rybiego Potoku do Morskiego Oka, w pogodny dzień ciągnie nawet 10 tysięcy osób. Odpady ubarwiają te szlaki, a wiele osób za potrzebą schodzi na bok w las. Tylko w 2003 i w 2003 roku turystom w 17 najbardziej uczęszczanych rejonach, węzłach szlaków i punktach wypoczynku Towarzystwo Parku Narodowego udostępniło bezpłatnie 57 kabin sanitarnych. Usunięto z nich w ciągu sezonu ponad 500 ton nieczystości, co kosztowało park ponad 470 tysięcy złotych. W 2003 roku Tatrzański Park Narodowy odwiedziło 2,7 miliona osób. W 2004 w sprzątaniu Tatr wzięło udział 550 uczniów podtatrzańskich szkół i warszawskich studentów. Zebrali oni 120 worków odpadów, czyli 10 ton. I chociaż prosiłem o dane z 2005 roku, park prośbę przemilczał. Widocznie bezradność przerasta skalę problemu. Skutki zaśmiecenia szlaków w Tatrach w 2002 roku badał zespół doktora inżyniera Jarosława Skłodowskiego z Katedry Ochrony Lasu i Ekologii Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Analizowano pozostawienie przez turystów na szlaku lub o kilka metrów bok od niego różnorodnych opakowań po środkach spożywczych. Stwierdzono, że gdy leżą tam kilkadziesiąt godzin, a częściej wiele dni, skutki są fatalne dla przyrody chronionej w Parku Narodowym. W jednym tylko sezonie z jednej tylko Tatrzańskiej Doliny wywięziono 3 tony odpadów, głównie butelki z tworzyw sztucznych i szkła, kartony po napojach oraz puszki metalowe i torebki foliowe. To są śmiertelne pułapki dla milionów drobnych zwierząt, także dla ogromnej liczby osobników gatunków chronionych. Przede wszystkim owadów, płazów i drobnych ssaków. Zaśmiecenie 245 km szlaków turystycznych w Tatrzańskim Parku Narodowym prowadzi do prostego wniosku, że jeśli średnio w roku, głównie jednak latem, podczas tak zwanego sezonu turystycznego i pogodnych sobót i niedziel, na jeden hektar parku przypada 130 do 150 osób, a na jeden kilometr szlaku jeszcze więcej odwiedzających, to ilość odpadów jest wielkim zagrożeniem dla przyrody parku. Zaśmiecenie szlaków nad potokami i okolicy tłumnie odwiedzanych schronisk tworzy ogniska skażeń i zagraża różnorodności biologicznej parku. Na szczęście większość schronisk ma już własne oczyszczalnie ścieków, które chronią tatrzańskie potoki przed zrzutem turystycznych odchodów i ścieków ze schronisk. Pomimo wystawienia licznych koszy na odpady i przenośnych toalet, zaśmiecenie szlaków i skażenie odchodami, w tym bakteriami gnilnymi i coli wód potoków, jest stale groźne. Dziękuję Państwu za uwagę. Temat będzie kontynuowany. Szczęść Boże, do usłyszenia.